służbie niepodległej. Polscy żołnierze na zagranicznych misjach w radiu RMF24. I teraz wyjątkowy moment w naszym programie. Połączymy się, słuchajcie, z Libanem. Z nami jest podpułkownik Maciej Szyłkowski, dowódca zmiany polskiego kontyngentu wojskowego Liban. Panie podpułkowniku, co się dzieje, zanim wyruszycie na misję? Ta organizacja zapewne trochę trwa. Jakieś specjalistyczne szkolenia w tym czasie? Jak to wygląda?
Tak, jak najbardziej. Cały proces formowania PKW trwa pół roku. W tym okresie skupiamy się głównie na szkoleniu indywidualnym, jak i zespołowym. Szkolenie indywidualne przychodzą żołnierze zarówno w oparciu o program szkolenia, za który jestem osobiście odpowiedzialny, jak również biorą udział w różnego rodzaju kursach w całych siłach zbrojnych. Na przykład logistycy jadą do Grudziądza, do Poznania, kierowcy muszą przejść kurs jazdy górskiej w Kłodzku, w Działanowi jadą do Poznania na kursy, w związku z tego jest mnóstwo. Tak samo sprawa tyczy się personelu sztabu, którzy również muszą odbyć kurs na swoich stanowiskach z uwagi na fakt, że często żołnierze, którzy jadą na misję w kraju, pełnią inne stanowiska, w związku z tego muszą się doskonalić. Oprócz tego, jak już te indywidualne kursy są zakończone, jest coś takiego jak szkolenie zespołowe, a więc te wszystkie elementy, które się wcześniej wyszkoliły, musimy teraz zgrać. Mamy szereg certyfikacji, rozpoczynając od drużyny, plutonu, kompanii i na koniec jest certyfikacja taka narodowa, więc całego komponentu, gdzie ten element planistyczny, czyli sztab, musi być całkowicie zgrany z pododdziałami. W moim wypadku jest to kompania manewrowa oraz batalionowa grupa wsparcia, taka można powiedzieć kompania logistyczna.
No właśnie, pan jest obecnie na misji UNIFIL, to jest operacja pokojowa ONZ-u, prawda? Działająca, zdaje się, na południu Libanu. No właśnie, może powiedzmy, dlaczego tam jesteście?
No jest to bardzo trudna misja, właśnie to różni nas od innych, że my na tej misji nie jesteśmy stroną konfliktu. Tak naprawdę mamy trzy główne zadania. Pierwsze to jest monitorowanie strefy, a więc tej strefy, która jest pomiędzy Izraelem a Libanem. No niestety sytuacja jest tu cały czas niebezpieczna, cały czas tutaj dochodzi do konfliktów, w związku z tym żołnierze organizacji międzynarodowych muszą tutaj przybywać. Kolejnym naszym zadaniem jest wspieranie lokalnej policji, policji oraz wojska libańskiego, tak zwanego LAF, więc wspólnie wykonujemy patrole oraz różnego rodzaju zadania, na przykład wykrywania tak zwanych weapon cache, a więc miejsc, w których ukryta jest broń i amunicja Hezbollahu. No i ostatnim zadaniem jest ochrona ludności cywilnej, czyli jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek konfliktu, a więc wtargnięcia sił zbrojnych Izraela, czy to po prostu wojna by wybuchła w tym regionie, my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tą ludność cywilną przyjąć, żeby mogła schronić się w naszych bazach. Mhm.
A pamięta pan moment, kiedy po raz pierwszy stanął na ziemi Libanu?
Tak, dokładnie. Znaczy w moim przypadku akurat już jestem, to jest już moja druga misja. Wcześniej byłem jako szef sztabu. No była to zupełnie inna misja od poprzednich, na których uczestniczyłem. Wcześniej były to misje natowskie, takie jak PKW Afganistan, PKW Irak. Tutaj życie jest troszeczkę inaczej, gdyż tutaj tak naprawdę bazę w każdej chwili możemy opuścić. Oczywiście są takie ograniczenia, jak na przykład musimy się poruszać z bronią, musimy mieć kamizelkę, musimy mieć hełm, nie musi to być na nas, możemy mieć to w bagażniku. Niemniej jednak, jeżeli gdzieś potrzebuję wyjechać, coś zrobić, mogę to zrobić. W Afganistanie i Iraku było zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o takie wrażenia, również każda misja jest inna. W tamtym momencie na przykład największe zagrożenie dla nas było denying freedom of movement, tak zwane DFOMy, czyli po prostu pomimo tego, że żołnierze ONZ mogą poruszać się w całej strefie odpowiedzialności, no niemniej jednak nie mieliśmy tego przywileju z uwagi na fakt, że lokalna ludność nie życzyła sobie tego, patrole były blokowane, samochody były niszczone. Teraz na przykład takiego czegoś nie ma, gdyż no, Hezbollah bardzo mocno ucierpiał w tej wojnie izraelsko, można powiedzieć libańskiej. No niemniej jednak teraz zagrożenia są zupełnie inne. Często padają ofiary z Hezbollahu, między innymi za pomocą dronów UAV, w związku z tym zagrożenie po prostu się zmieniło.
Mówił pan o reakcji lokalców, że tak powiem. Jak niszczyli samochód? Jakieś kamienie, rozumiem?
No, Akurat 3 lata temu, jak byłem na misji, no było to dosyć bardzo groźne, gdyż patrol, który czasami też przez pomyłkę wjechał, te drogi, to nie są takie drogi jak w Polsce. Tu czasami główna droga na mapie wcale nie wygląda, że jest główna. Te uliczki są bardzo wąskie, w związku z tym patrol, który źle skręci, nie jest w stanie w miejscu zawrócić, tak? Musi pokonać trasę, nie wiem, 2-3 kilometrów po to, żeby znaleźć jakiś szeroki pas, żeby po prostu zmienić kierunek jazdy. Wyglądało to w ten sposób, że z reguły 2-3 samochody w bardzo krótkim czasie, grupa 30-50 osób, blokowała wyjazd do tyłu, blokowała wyjazd do przodu. Szyby były wybijane, opony były przebijane. Żołnierze, którzy próbowali załagodzić sytuację, często były próby zaboru ich broni. Także bardzo nieprzyjemny czas. No mówię, w tym momencie już tego nie ma. Kompletnie się to zmieniło. Część wiosek, no niestety w wyniku tych działań wojennych została kompletnie zniszczona, są same zgliszcza. W związku z tym, no mówię, no akurat ten ruch może się odbywać płynnie, możemy wjeżdżać, gdzie nam się, że tak powiem, może nie, że podoba, tylko tam, gdzie powinniśmy, tam, gdzie zostało to ustalone pomiędzy władzami Niufilu a lokalnymi burmistrzami. No ale mówię, ale zagrożenia są inne, gdyż no drony cały czas nad naszymi głowami latają, no i na chwilę obecną ten niebieski beret, ten błękitny hełm nas chroni, niemniej jednak wypadki mogą się zdarzyć.
No kiedyś jednak te sytuacje, o których pan mówi, się wydarzały. I co wtedy? Jakie są wtedy reakcje? Jakie emocje? Co robić?
No jeżeli chodzi o ten Denying Freedom of Movement, no emocje były bardzo duże, nie? Mówię, dla mnie zawsze najważniejsze było bezpieczeństwo żołnierzy. Procedura u nas była taka, że zawsze na bazie jest taka służba jak QRF, Quick Reaction Forces, a więc to są elementy, które w wypadku takiego zagrożenia są natychmiast podrywane. Dowódca tego QRF-u przychodzi do toku, jest zadaniowany, udaje się jak najszybciej w miejsce, gdzie taki defon akurat aktualnie się odbywa. Wystawia kordon zewnętrzny, nawiązuje współpracę z LAF-em, LAF, czyli Lebanese Armed Forces, i w zasadzie dzięki nim, dzięki tym siłom jakby LAF-u, można powiedzieć, że sprawa jest rozwiązywana. W międzyczasie również mamy bardzo dobrą działalność zespołu CIMIC, to jest taka współpraca cywilno-wojskowa. Jest mnóstwo donacji, projektów takich pomocowych dla lokalnej ludności. Te nasze zespoły CIMIC mają bardzo dobre kontakty z burmistrzami niektórych miejscowości. Jeżeli to się w jakiejś miejscowości wydarzy, natychmiast jest wykonywany telefon i próba również załagodzenia tej sytuacji za pomocą tych władz lokalnych. Także działamy na wszystkich kierunkach, jak tylko możemy. Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest życie i zdrowie żołnierza Wojska Polskiego.
Proszę nam powiedzieć, pamięta pan jakąś wyjątkową sytuację, no wręcz krytyczną?
Jeden był taki przykład, że żołnierze wjechali w złe miejsce, szyby zostały wybite i odłamki szyby raniły jednego żołnierza. Co było ciekawe, w momencie, kiedy ten żołnierz był ranny, ta eskalacja natychmiast ustała. A więc lokalsi wiedzieli, że w momencie, kiedy już zranią tego żołnierza, żołnierz ma wtedy prawo się bronić. Bronić to ma prawo użyć broni palnej i
To
wtedy
jest
już ta
przekroczenie
eskalacja
jakiejś
ustąpiła.
granicy już.
Tak, to jest przekroczenie jakiejś granicy i wtedy żołnierz ma prawo otworzyć ogień. No gdyby do tego doszło, no to wiadomo, że mogłaby być sytuacja bardzo mocno napięta z uwagi na fakt, że jednak nie jesteśmy stroną konfliktu, niemniej jednak mamy prawo, a nawet obowiązek walczyć o swoje życie i zdrowie.
Afganistan, Irak, Liban, no różne regiony świata, ale zawsze gdzieś był ten pierwszy dzień, kiedy pan pojawiał się na tych misjach. Jakie są odczucia? Wyobrażam sobie, że jakiś chaos, brak organizacji, ale też pewnie no, jakaś geografia. Jakby mógł pan krótko nam powiedzieć, co temu towarzyszy ten pierwszy dzień?
Pierwszy dzień jest na pewno zaskoczeniem, tak? Lądujemy w jakimś kraju, w moim przypadku z reguły to były kraje Bliskiego Wschodu, gdzie ta kultura jest kompletnie inna. Początki są o tyle łatwiejsze, że zawsze ktoś jest za nas odpowiedzialny, a więc ta wcześniejsza rotacja jest odpowiedzialna za nasze podebranie z lotniska, przywiezienie do bazy, przeprowadzenie takiego szkolenia wstępnego i dopiero później rozpoczyna się okres adaptacyjny. Także pierwsze wrażenie, wszystko zależy od misji. Niektóre misje są takie, że lotnisko w zasadzie jest na terenie bazy, a więc nie ma konieczności przejazdów. W naszym wypadku Bejrut oddalony jest około 2 godziny jazdy od bazy UNP 245, to jest taka nazwa tej bazy, w którym się znajdujemy. Na pewno szokiem dla ludzi, którzy są pierwszy raz w tym rejonie świata, jest ruch drogowy, tak? Bo tutaj jest zasada, nie ma zasad. Ludzie jeżdżą jak chcą, wpychają się, Co ciekawe, do wypadków nie dochodzi. No niemniej jednak tak sytuacja tutaj wygląda. Także ten szok kulturowy uważam, że dla każdego, kto pierwszy raz jest na misji, jest bardzo duży.
No właśnie, wy jesteście w bazie, więc jakby macie trochę takie swoje miasto. Jak to wygląda? No bo teraz, tak jak pan mówi, trochę niewiele się dzieje tam, gdzie jesteście, a ta codzienność, prawda, jest. No i jak wygląda wasza codzienność, taki zwykły dzień?
No to zależy, na jakie stanowisko się przyjechało. Tak jak wspomniałem wcześniej, można powiedzieć, że mój kontyngent dzieli się na takie trzy główne organy. Jest to kompania manewrowa, jest to brygadowa grupa wsparcia oraz sztab. Jeżeli chodzi o kompanię manewrową, oni działają według grafiku. Jest sekcja piąta, która, można powiedzieć, taka sekcja planowania. Planujemy grafik i dziennie, można powiedzieć, od 5 do 6 wyjazdów ta kompania ma. Nie znaczy to, że każdy żołnierz 5 razy, 6 razy wyjeżdża, po prostu pododdziały. Wiadomo, że kompania dzieli się na plutony oraz drużyny. Także ten grafik jest różny. Czasami jest więcej patroli nocnych, czasami to są patrole dziennie, czasami trzeba konwojować, czasami trzeba wyjechać i ustawić posterunek obserwacyjny, który trwa na przykład 3 godziny i obserwować ruch zarówno ze strony libańskiej, jak i izraelskiej. A więc ciężko powiedzieć jakiejkolwiek rutynie, jeżeli chodzi o kompanię manewrową. Zupełnie inaczej sprawa się ma, jeżeli chodzi o batalionową grupę wsparcia, te tak zwane BGW. Oni w zasadzie już działają rutynowo, gdyż oni są od zabezpieczenia szkolenia. Od zabezpieczenia w zasadzie nie szkolenia, tylko funkcjonowania naszego tutaj w bazie. To są osoby, które mają, załóżmy, dowieźć nam wodę, ugotować nam posiłek, zabezpieczyć nas medycznie. W związku z tym oni już mają stałe patrole, stałe konwoje, stałe wyjazdy, stałe godziny pracy i w zasadzie tydzień w tydzień wygląda to u nich bardzo podobnie. No i ostatni element to jest sztab. Można powiedzieć, że praca głównie od godziny 8 do godziny 16, a więc zajmuje się planowaniem oraz systemem meldunkowym, zarówno krajowym, jak i UNIFIL-u. Także wszystko zależy od tego, kto na jakie stanowisko tutaj przyjechał.
No teraz mówi pan, że jakby niewiele się dzieje, ale w ostatnich kilkunastu miesiącach było chyba trochę perturbacji związanych z eskalacją tego napięcia, prawda? W związku z tym u was pewnie też ta temperatura gdzieś rosła.
Tak, no tak jak mówiłem, każda misja jest inna i nawet tu pomimo faktu, że jestem tutaj w UNIFIL-u już drugi raz, zupełnie inne zagrożenia i oczekiwania od ludności cywilnej. Moi poprzednicy, na przykład jak była ta eskalacja, była ta wojna, jak było wtargnięcie Izraela na tereny Libanu, większość czasu niestety musieli spędzać w bunkrze. Tak jak wspomniałem, zarówno dla mnie, jak dla moich poprzedników najważniejsze jest życie i zdrowie żołnierza, w związku z tym no, takie środki musiały być zachowane. Na chwilę obecną tego zagrożenia nie ma. Już stopień został obniżony do pomarańczowego. W związku z tym mówię, możemy wyjeżdżać również z ograniczeniami. Zawsze jeden pojazd musi być opancerzony, drugi już niekoniecznie. No niemniej jednak cały czas należy się spodziewać, że niestety takiej eskalacji może dojść. Tak? To jest bardzo specyficzny region, tak zwana tykająca bomba zegarowa. W związku z tym jesteśmy gotowi. Cały czas przechodzimy różnego rodzaju testy, kontrole, szkolenia tutaj na bazie, co w wypadku takiego zagrożenia. No i a czas pokaże, co się tu wydarzy.
Jeśli ja dobrze kojarzę, to w ogóle pod koniec tamtego roku chyba baza UNIFIL-u była ostrzelana, prawda?
Tak, zdarzyło to się tak zwanej bazie w Nakurze. Nakura to jest akurat baza nad samym Morzem Śródziemnym, jest tam, gdzie dowództwo, tam akurat znajduje się dowództwo całego UNIFIL-u. Był taki przypadek, kiedy czołg Merkava wystrzelił i jedna wieża została trafiona. Dodatkowo w regionie u naszych sąsiadów, gdyż nasza strefa podzielona jest na takie odcinki odpowiedzialności. My jesteśmy w Irish Polbacie, obok jest Gunbat, czyli żołnierze z Gany. Oni mieli jeszcze trudniejszą sytuację, gdzie jeden z plutonów po prostu wszedł do bazy. A więc zniszczył ogrodzenie, wtargnęli do środka. No, różne są plotki. Jedne były takie, że była kwestia eskalacji, druga, że chcieli się schronić przed ostrzałem Hezbollahu. No tak czy siak, no, było takie zagrożenie.
A proszę nam powiedzieć, już wracając do bazy, czy na misji jest czas na relaks, sport, jakieś hobby?
Tak, jak najbardziej. No, czas na misję akurat charakteryzuje się tym, że żołnierze mają mnóstwo czasu dla siebie, tak? Odchodzą takie problemy życia codziennego, jak, nie wiem, chociażby pójście, zrobienie zakupów czy odrobienie lekcji z dzieckiem. To troszeczkę to odpada. W związku z tym ludzie głównie skupiają się na sporcie. Akurat jeżeli chodzi o infrastrukturę, nie ma najmniejszego problemu. Mamy dosyć dobrze wyposażoną siłownię, są miejsca do biegania. Dodatkowo po godzinach pracy jest taka kantyna. W kantynie żołnierze mogą pograć w tenisa stołowego, jest stół do bilarda, piłkarzyki. Dodatkowo są organizowane takie eventy, jak na przykład wspólne oglądanie meczy. Co ciekawe, na przykład Irlandczycy bardzo lubią grać w bingo, a więc w bingo również grają. Polscy żołnierze są bardzo mocno tym zainteresowani, a więc no, całe spektrum, mówię, kto co woli, to na pewno coś dla siebie znajdzie po godzinach służbowych.
Proszę powiedzieć, jak wyglądają rozmowy z rodziną? Jak utrzymujecie ten kontakt?
Powiedzmy tam 15 lat temu, no to było dużo trudniej. Z reguły to były jakieś kafejki internetowe o bardzo słabym łączu, w związku z tym ta łączność była utrudniona. Na chwilę obecną na całej bazie mamy dosyć dobrze działającą sieć Wi-Fi, w związku z tym nie ma problemu z połączeniem z rodziną. Część żołnierzy również powykopywała sobie karty lokalne, w związku z tym na stałe ma dostęp do internetu i rozmawia z rodziną. No, kiedy ma taką potrzebę, a żołnierze mają różne potrzeby. Jedni rozmawiają codziennie, inni kilka razy dziennie, a część żołnierzy po prostu raz w tygodniu mówi, że im to starcza, także w zależności od potrzeb.
Tak. A proszę powiedzieć, bo misja UNIFIL, no to jest, żołnierze są z innych narodowości również. Jak wygląda ta współpraca? Rozumiem, że no tutaj język angielski pewnie jest jakimś wspólnym mianownikiem.
Jak najbardziej. Język angielski, z tym, że znajomość języka angielskiego to na UNIFIL jest bardzo różna. Tak wspomniałem wcześniej, naszymi sąsiadami są Ganiczycy, przepraszam. U nich poziom języka może jest wysoki, gdyż to była kolonia brytyjska, niemniej jednak sposób wymowy jest bardzo trudny do zrozumienia. Oprócz tego mamy tutaj w sektorze West Malezyjczyków, z którymi angielski już jest średni, mamy Koreańczyków, też różnie, Włochów, którzy mówią po angielsku, ale również forma tej wypowiedzi jest różna. Także z tym angielskim bywa różnie. U nas na bazie jest to irlandzko-polski batalion. O Irlandczykach muszę powiedzieć, że są bardzo przyjazną nacją, bardzo mile się z nimi współpracuje, są otwarci. Co więcej, jeżeli chodzi o ten właśnie język angielski, przy którym już jesteśmy, starają się mówić wolno, wyraźnie, tak żeby to było zrozumiałe. No niemniej jednak jest to wiadomo, że bardzo wymagające. Ja zawsze powtarzam wszystkim swoim żołnierzom, że najważniejsza w strukturach międzynarodowych jest cierpliwość. Każda z naszych nacji jest inna. My na przykład w porównaniu do Irlandczyków działamy szybko i zdecydowanie. Oni wolno, muszą wszystko przemyśleć, w związku z tym ta kombinacja daje bardzo fajne efekty.
No właśnie, proszę powiedzieć, bo jesteśmy już w takim okresie, że coraz bliżej święta, można powiedzieć. Jak to wygląda na misjach? Czy, nie wiem, część jest zwalnianych do domu, czy może wszyscy muszą być po prostu wtedy w bazie i gdzieś macie święta tam, na miejscu? Jak to wygląda?
Nie, jeżeli chodzi o zwalnianie, nie ma takiej mowy. Jeżeli powrót do kraju, no to jeżeli ktoś musi jechać, to musi być tak zwany urlop okazjonalny. W związku z coś się musi wydarzyć takiego bardzo ważnego, żeby ten żołnierz mógł wrócić. Jeżeli chodzi o święta, spędzamy je tutaj razem ze wszystkimi. Plusem jest na pewno to, że jesteśmy katolickim krajem i mamy tutaj kapelana wojskowego, który w zasadzie za organizację tych wszystkich świąt kościelnych on głównie odpowiada. Oczywiście ze współpracy z tą moją batalionową grupą wsparcia, gdzie przygotowywane z reguły są tradycyjne posiłki, takie jak, nie wiem, pierogi, kluski z makiem, karp. W związku z tym no, staramy się, żeby te święta odbyły się w tej nie może rodzinnej, ale rodzinnej wojskowej atmosferze.
Jasne, pan jest dowódcą. Jak budować zaufanie i dyscyplinę w zespole?
No, jest to nie lada wyzwanie. Akurat w moim kontyngencie posiadam żołnierzy z około 40 różnych jednostek w kraju. No, na misje często jeżdżą specjaliści. To są specjaliści zarówno od logistyki, zarówno od systemów łączności. W związku z tym, dlatego tych żołnierzy jest tak dużo. Ja zawsze powtarzam moim podwładnym, że dla mnie najważniejszy jest zespół, a więc scalenie wszystkich tych ogniw. Polski kontyngent wojskowy musi być jak taki łańcuch, a więc jak jedno ogniwo jest wyciągnięte, rozciągnięte bądź zerwane, to nie będzie funkcjonowało. Dlatego największy nacisk właśnie kładę, że jeżeli jest problem, to wspólnie musimy go rozwiązać, a najważniejszym tym czynnikiem jest zawsze żołnierz. Jak żołnierzowi jest dobrze, to ja jestem zadowolony. Jak ja jestem zadowolony, to praca idzie szybko, miło i przyjemnie.
Proszę powiedzieć, no bo w końcu przyjdzie ten moment, że wróci pan do domu. Pan mówił, że właśnie tych różnych obowiązków nie ma, więc trochę się trzeba nauczyć tego życia na nowo, prawda? Jakieś takie obowiązki rodzinne, taka rutyna. Czy to jest trudne, jak się wraca?
Znaczy, zawsze jak ktoś mnie pyta, co jest najważniejsze w misji, to zawsze odpowiadam powód. Tak, te emocje, które się widzi na lotnisku bądź w jednostce, w zależności czy rodziny czekają na lotnisku, czy czekają już w jednostce, gdyż czasami lądujemy niestety nie w naszym mieście, gdzie jesteśmy zakwaterowani. Także to jest ten moment. Rutyna oczywiście, no, na początek jest trudny, gdyż odwykliśmy od wykonywania tych czynności. Niemniej jednak każdy żołnierz po powrocie z misji musi obowiązkowo odbyć tak zwany urlop aklimatyzacyjny, a więc to jest w zależności od jak długo przebywał, może to być od 15 do maksymalnie 21 dni. No i to jest ten okres, kiedy nasze żony czy nasi małżonkowie muszą jakby przypomnieć nas, że już niestety nie jesteśmy na misji, wróciliśmy i trzeba się wziąć do obowiązków domowych.
No właśnie, a czego uczą żołnierze takie misje? Myślę, do i zawodowo, i życiowo.
No jeżeli chodzi o zawodowo, no to na pewno ta praca w środowisku międzynarodowym. Jak już wspomniałem, no mamy tu do czynienia z różnymi nacjami, a jeżeli chodzi o odzwierciedlenie tego do tego, co robimy w kraju, no wiadomo, że my już nie walczymy sami. My jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym mnóstwo żołnierzy zagranicznych znajduje się u nas na poligonach, na przykoszarzowych placach ćwiczeń, w związku z tym ta wiedza jest bardzo potrzebna. Dodatkowo możemy zapożyczyć niektóre procedury, które tutaj są sprawdzone, na przykład jak współpracujemy, czy z Francuzami, czy z Irlandczykami. Niektóre rzeczy, które oni wykonują, są bardzo pomocne, w związku z tym możemy systemy treningowe przenieść do kraju. Jeżeli chodzi o życiowe, no na pewno ta rozłąka. Rozłąka jest czymś trudnym, to każdy przeżywa na swój sposób. W ogóle na misji to jest taki podział na trzy, można powiedzieć, takie okresy. Pierwsze 2 miesiące fascynacji, kolejne 2 miesiące rutyny, kolejne 2 miesiące już czekania na powrót do domu. I te środkowe miesiące są właśnie najbardziej trudne, gdyż ta rozłąka bardzo mocno doskwiera.
Właśnie zastanawiam się, czy żołnierz, który ma takie doświadczenie jak pan w misjach zagranicznych, to jest lepszy żołnierz niż taki, który tutaj gdzieś w Polsce operuje?
Ciężko powiedzieć, czy lepszy. No na pewno doświadczenie, które to się zdobędzie, można później wykorzystać w strukturach międzynarodowych. My, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju działania zbrojne, walczymy wspólnie, niemniej jednak porozrzucanie, każdy ma swój kierunek. Także czy lepszy? Nie sądzę. Na pewno inny, a uważam, że jeżeli cały wysiłek połączymy, to wtedy to jest tylko dobro dodane.
Podpułkownik Maciej Szyłkowski, dowódca zmiany PKW Liban w Radiu RMF24. To był program W służbie niepodległej. Polscy żołnierze na zagranicznych misjach.